Witam Państwa na wycieczce po gminie Zebrzydowice. Być może nazwę miejscowości kojarzą Państwo z największym kolejowym przejściem granicznym na południu Polski. Powinienem więc powiedzieć, proszę wsiadać, drzwi zamykać, odjeżdżamy. Czy to samochodem, czy to rowerem, czy pieszo, ale w drogę. Proszę więc wyjść z punktu informacji turystycznej. Oto pierwszy nasz przystanek – zamek w Zebrzydowicach. Zatrzymajmy się przy nim, obejrzyjmy dokładnie i posłuchajmy długiej historii w wielkim skrócie. Przed wiekami, w czasach średniowiecznych, właścicielami tych pięknych ziem byli Piastowie, a dokładnie jedna z ich linii, która za stolicę obrała sobie Cieszyn. Po wielu zawirowaniach północno-zachodnia granica księstwa cieszyńskiego ustabilizowała się wreszcie w okolicach dzisiejszych Zebrzydowic. Można więc powiedzieć, że nic się tu nie zmieniło, bo i dziś Zebrzydowice leżą w pobliżu granicy. Granicy zaś trzeba bronić. Dlatego pewnie już pod koniec XV wieku wzniesiono tutaj warownię. Ówczesny właściciel, już nie książę, miejsce wybrał znakomite, nad rzeką Piotrówką, nad stawami i bagnami. Z punktu widzenia obronności znakomicie. I faktycznie, przez stulecia nic nie słychać o walkach w Zebrzydowicach. Choć nie, przepraszam, o jednej wiemy z zachowanych dokumentów. 14 marca 1580 roku gospodarz zamku, krewki Chynek Liszka, pobił się w nim ze swym gościem Jeremiaszem Szobiszowskim. Chynek oberwał. Długo się potem panowie sądzili. W połowie XVIII wieku właścicielami zamku stali się baronowie de Matanclois. Pierwszy z nich przyjechał tutaj z Dolnego Śląska i ożenił się z zamożną panną von Bess. Matanclois'owie przebudowali zamek w rezydencję. Powstał wygodny pałac w stylu baroku niemieckiego. O obronnych zadaniach poprzedniej budowli miały przypominać jedynie grube skarpy wzmacniające ściany. Oczywiście obok pałacu rozciągał się piękny park. Pod koniec XIX wieku rezydencję przejęli magnaci z rodu Larisch von Mönich. A później, cóż, wojna, upaństwowienie, ruina i odbudowa. Teraz w zamku ma siedzibę prężnie działający gminny ośrodek kultury. Proszę Państwa, stojąc przodem do fasady, proszę skręcić w lewo i obejść zamek dookoła, mając budynki po prawej stronie. Przy okazji opowieści o historii zamku wspomniałem o znakomitym jego położeniu, wśród stawów. Tak jest do dzisiaj. Na wprost zobaczą Państwo malowniczy staw o nazwie Młyńszczok. W letnie dni zachęca on do rekreacji. Dlatego w tym miejscu, po sporej dawce historii, opowiem teraz o innych letniskowych atrakcjach Zebrzydowic. Przypomnę tylko, że po dojściu do alejki skręcamy w prawo i obchodzimy zamek wraz z ogrodzeniem w koło. Oczywiście podczas letnich upałów Młyńszczok jest najbardziej obleganym miejscem w okolicy. W stawie umieszczono tak zwany pływający basen z myślą o bezpieczeństwie dorosłych i dzieci. Można się tu opalać, pluskać w wodzie, pływać żaglówką, kajakiem lub rowerem wodnym. Komu mało, idzie powędkować lub podpatrywać dzikie ptactwo. Wszak Młyńszczok jest tylko jednym z wielu stawów tutaj. Spokojne okolice zapraszają na wspaniałe eskapady rowerowe. Oznakowanymi szlakami możemy popedałować do Jastrzębia Zdroju, Cieszyna czy do Czech. A po drodze pola, cieniste lasy, potoczki, stawy, zabytki. Naprawdę jest tu czym się cieszyć w trakcie weekendowej wycieczki. Ja tu gadu, a Państwo, mam nadzieję, okrążają ten ładny, zabytkowy budynek i jego ogrodzenie. Czyli czas powrócić do historii. Jak już wcześniej mówiłem, Zebrzydowice leżały zawsze na krańcach księstwa cieszyńskiego. Przez stulecia toczyły się tu dwie osobne historie – właścicieli i mieszkańców wsi. Pierwszymi właścicielami byli oczywiście książęta cieszyńscy. Jednak już w średniowieczu majątek z zamkiem trafił w ręce rycerskie. W XV stuleciu władali zebrzydowickimi dobrami Kornicowie, śląski ród nie byle jaki. Od nich wywodzą się późniejsi Sopkowie, Klochowie, Bludowscy i inne rodziny znane na całym Śląsku. Ponownie przypomnę Państwu, że obchodzimy zamek i jego ogrodzenie dookoła, tak żeby dotrzeć z powrotem przed wejście główne. W wieku XVI słyszymy o Liszkach. Nie byli zbyt spokojnymi ludźmi, chociażby zapalczywy Chynek, o którym już wspomniałem. Ale nie dopowiedziałem, że nieszczęśnik po tamtej bójce ciężko podupadł na zdrowiu i musiał Zebrzydowice sprzedać. Wtedy doszło do podziału Zebrzydowic na dolne i górne. Majątek rozkwitł w drugiej połowie XVIII wieku. Przybyli tu Matanklotowie. Raz, że świetnie się wrzenili. Dwa, że mieli od początku głowy do interesów i mieli środki, by biznes rozwinąć. W ich rękach znajdowała się wieś Dąbrowa koło Karwiny, dziś Republika Czeska. W XIX wieku powstały tam kopalnie węgla kamiennego, czarnego złota. Historia zna jednak przypadki, że nie takie majątki trwoniono. Emeryk de Matanklois tak się zadłużył, że zebrzydowickie dobra wystawiono na sprzedaż. W 1888 roku kupił je, jak już wspominałem, hrabia Henryk Larysz von Mönich. W rękach jego rodu Zebrzydowice pozostawały do II wojny światowej. Spytają Państwo, jak się tu żyło zwykłym ludziom. Tak jak wszędzie, ciężko. Przez stulecia utrzymywali się z rolnictwa i rybactwa. W XIX wieku zaczęli wędrować do pobliskich kopalń węgla we Frysztacie. Po drodze odpoczywali w gospodzie u Tesarczyka. Teraz zamierza się tę trasę oznakować i polecić turystom. Co ciekawe, Zebrzydowiczanie niedawno mieli kopalnię dosłownie pod bokiem. W latach 1986-1998 węgiel wydobywano w kopalni Morcinek w sąsiednich Kaczycach. Nic z niej nie zostało. Są już Państwo na pewno z powrotem przed głównym wejściem do zamku. Proszę ponownie przejść przez bramę. Za nią skręcamy w prawo i idziemy w kierunku widocznego kościoła. Podczas gdy Państwo idą pod zabytkowy zebrzydowicki kościół, ja będę kontynuować moją opowieść. Przyszła kolej na kolej. Gwizd pociągów towarzyszy mieszkańcom Zebrzydowic już od ponad 150 lat. Wszystko zaczęło się za cesarza Franciszka Józefa I, a właściwie jeszcze wcześniej. W pierwszej połowie XIX wieku kolej parowa zafascynowała Europejczyków. Nowe linie budowały ówczesne państwa na wyścigi, by pokazać, jak są nowoczesne. Cesarstwo austriackie postanowiło więc połączyć Wiedeń z niewielką Bochnią w Galicji. Budowa, cytuję, uprzywilejowanej kolei północnej cesarza Ferdynanda ruszyła w 1837 roku. Po 11 latach dociągnięto ją do granicy z Prusami, skąd tranzytem można było przedostać się dalej. Ten tranzyt bardzo przeszkadzał. Dlatego w 1855 roku, już za panowania rzeczonego Franciszka Józefa, uruchomiono trasę przez Zebrzydowice i Oświęcim do Trzebini. Od tego czasu kolej towarzyszy pokoleniom mieszkańców Zebrzydowic. Początkowo pociągi w Zebrzydowicach zatrzymywały się niezmiernie rzadko. I to tylko na żądanie ich właścicieli, Matanklotów. Na szczęście z czasem kolej spowszechniała, a już w 1906 roku linia była dwutorowa. przedzielenie Śląska Cieszyńskiego polsko-czeską granicą oznaczało dla zebrzydowickiej kolei rozbudowę. Poza kolejarzami pojawili się tutaj strażnicy graniczni i celnicy. Pod tym względem sytuacja zmieniła się dopiero z nastaniem Unii Europejskiej. Wcześniej była jeszcze II wojna i tragedia Żydów. W pobliżu stacji ustawiono kamień z tablicą opatrzoną napisem „Ofiarom obozu pracy dla Żydów w latach okupacji hitlerowskiej”. Po wojnie linię zelektryfikowano, a Zebrzydowice rozbudowano. O tym, jak potężna była to stacja, świadczy choćby pewna liczba. 1200 osób pracowało w jednej tylko parowozowni. Było, minęło, a państwo zbliżają się już pewnie do kościoła. Na nim więc teraz skupimy naszą uwagę. Już z daleka widać, że kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest ładną i stylową świątynią. Wzniesiono ją w stylu barokowym. W oczy rzuca się elegancka wieża z ładną kopułą, lekko wysunięta przed lico elewacji. Co ciekawe, pochodzi ona dopiero z połowy XIX wieku. Jak widać, budowniczowie świetnie znali tajemnice baroku. To naturalnie nie pierwsza świątynia w Zebrzydowicach. Drewniana miała tutaj stać już prawie 7 wieków temu. Jeśli są państwo już przy kościele, proszę się mu przyjrzeć z bliska. Ten jego gmach zbudowano w XVIII wieku, a jego usytuowanie pomoże nam łatwo określić strony świata. Jakim sposobem? Po prostu jest orientowany, czyli z prezbiterium skierowanym ku wschodowi. Postaram się teraz zachęcić państwa do wizyty w środku. Naprawdę warto tam zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Ładnie prezentuje się późnobarokowa ambona z figurami świętych. Ciekawostki odnajdziemy w prezbiterium. To dwa renesansowe nagrobki rodziców znanego nam już Chynka Liszki, Jerzego i Anny. Płyty pochodzą z XVI wieku. Jak państwo pewnie zauważyli, do kościoła przylega cmentarz. Przy tej, raczej niewesołej, okoliczności wspomnę o szczególnym zebrzydowickim wynalazku. Była nim trumna z uchylanym dnem. Coś niezwykłego. Po co powstała taka konstrukcja? Ponieważ w połowie XIX wieku Europę, w tym Śląsk, dziesiątkowała straszna epidemia cholery i nie nadążano ze zbijaniem trumien. Wynaleziono więc trumnę wielokrotnego użytku. Zniszczono ją na żądanie PRL-owskiego sanepidu. Podczas wspomnianej epidemii ofiarnością wyróżniał się miejscowy proboszcz, ksiądz Antoni Janusz. Ale w pamięci potomnych pozostał z innego powodu. Zebrał pieśni ludu śląskiego i wydał je w 1857 roku w postaci kancjonału. Z naszej perspektywy to niewielkie osiągnięcie, ale wówczas dla ludzi mówiących w domu po polsku, a poza nim zmuszanych do posługiwania się językiem niemieckim, było to coś bardzo ważnego. Ksiądz Janusz leży na tutejszym cmentarzu. Nagrobek opatrzono piękną sentencją. Koniec życia ludzkiego jest końcem dnia właściwie. Im kto szczerzej pracował, tym spokojniej zaśnie. Popracujmy więc szczerze i pojedźmy do następnego punktu naszej wycieczki. To zamek w Kończycach Małych. Proszę tam zaparkować na parkingu obok zamku. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na zamkowy dziedziniec. Zapewne znajdują się już państwo na dziedzińcu zamkowym. Z pewnością nie spodziewali się państwo tutaj takiego cudeńka. Kończyce Małe naprawdę mają się czym pochwalić. Przede wszystkim zamek, stary, ale w pięknym stanie. Poza tym malownicze stawy, a nad jednym z nich kościół. W środku niego zaś cudowny wizerunek Matki Bożej z przekwitłym kwiatem mlecza w ręce, jedyny taki na świecie. Czy dziedziniec zamkowy nie przypomina Państwu przypadkiem tego na Wawelu? I mają Państwo rację. Te arkady to właśnie przejaw stylu renesansowego. Obronny dwór istniał w tym miejscu już wcześniej. Jednak w XVI wieku stanął zamek w kształcie, który dziś podziwiamy. Jak to się stało, że tak przetrwał do naszych czasów? Chyba dlatego, że przez wieki pozostawał w ręku tylko trzech rodów, bardzo dbających o swój dom. Pierwsi, budowniczowie tej renesansowej rezydencji, byli Czelowie. Później przez 200 lat siedzieli tu Pełkowie. Wreszcie do ostatniej wojny zamek należał do Folwarcznych. Tutaj ciekawostka. Panowie Folwarczni wywodzili się z chłopstwa. Podczas wojen napoleońskich tak się wzbogacili na dostawach dla wojska, że kupili sobie te rezydencje. Po II wojnie światowej zamek przejęło państwo, a niedawno urządzono w nim hotel i restaurację. Jeśli stoją Państwo na dziedzińcu, proszę stanąć tyłem do zamku i spojrzeć na staw i kościół w oddali. Powinni Państwo widzieć ten staw i wieżę kościoła, o którym opowiem pokrótce. Wzniesiono go w XVIII wieku, a najciekawsze rzeczy skrywa we wnętrzu. Największym skarbem jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Madonna w prawej ręce delikatnie trzyma przekwitły kwiat mniszka lekarskiego, zwanego popularnie mleczem, czyli znany nam wszystkim dmuchawiec. Skąd taki pomysł u artysty, który obraz ten stworzył? Dmuchawiec symbolizuje ulotność ludzkiego życia. W kościele odnajdziemy także XVI-wieczny nagrobek rycerza Zygmunta Wyszkoty. Warto zobaczyć, jak groźnie miał wyglądać właściciel pobliskiego zamku. Jeśli mają Państwo ochotę, to zapraszam do obejrzenia izby regionalnej, stworzonej przez samych mieszkańców. Proszę stanąć przodem do zamku i zwrócić uwagę na wejścia na piętrze. Nad jednym z nich umieszczony jest napis Izba Regionalna. Droga do niej prowadzi przez sień, w której należy skręcić w lewo na schody prowadzące w górę. Idźmy teraz przyjrzeć się jeszcze jednej perełce tej ziemi. Czeka na nas drewniany kościółek w Kaczycach. Proszę zaparkować na parkingu nieopodal kościółka. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Na zakończenie naszej wycieczki zapraszam Państwa na spotkanie z drewnianym kościółkiem Podwyższenia Krzyża Świętego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale takich zabytków zazdrości nam cały świat. Kościół, który Państwo widzą, trafił do Kaczyc dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Wcześniej przez ponad 350 lat stał w Ruptawie, dziś w granicach Jastrzębia-Zdroju. Miał też wówczas innego patrona, świętego Bartłomieja. W Kaczycach złożono go bardzo skrupulatnie, dlatego zachował cały swój urok. Zbudowany jest z ułożonych na sobie drewnianych belek, czyli na zrąb. Jedynie wieża jest w konstrukcji słupowej. Dach i ściany przykryto gontami, tutaj nazywanymi szyndziołami. Proszę spojrzeć na śliczny hełm na wieży. Jakiż kunszt budowniczych. Poniżej to kwadratowe pudełko, to tak zwana izbica. W niej kołysały się dzwony. Świątynie dookoła obiegają soboty, te niskie podcienia. Pod nimi znajdowali schronienie wierni, którzy często przybywali na niedzielne nabożeństwa już w sobotę, bo z daleka. Proszę zajrzeć do wnętrza, oczywiście jeśli kościół jest otwarty. Nie zabrakło w nim miejsca dla świętej Barbary. Skąd tutaj patronka górników? Już Państwu wspominałem o kopalni Morcinek. Była niedaleko stąd. Czynne kopalnie zobaczycie na horyzoncie, w Karwinie, w Czechach. To również bardzo ciekawe miasto, ale już na inną wyprawę. Pora się rozstać i podziękować Państwu za wspólną wycieczkę po gminie Zebrzydowice. Zapraszamy do zwiedzenia pobliskich Jastrzębia Zdroju, Cieszyna, Skoczowa i innych pięknych miejsc na Śląsku Cieszyńskim. Wycieczka została stworzona dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu na Śląsku Cieszyńskim. Inicjatorkami powstania tego miejsca były nauczycielki miejscowej szkoły. To one, za pośrednictwem uczniów, zebrały pokaźną ilość prawdziwych skarbów. Do dziś wspominają, że ludzie przeszukali swoje strychy i domy i bardzo chętnie oddawali rodzinne pamiątki i skarby, aby zobaczyć je mogły kolejne pokolenia. Dziś wielu z narzędzi i przedmiotów tutaj zgromadzonych już się nie używa, a zobaczyć je można właśnie tutaj. Najważniejsze jest to, że te eksponaty pochodzą z gminy Zebrzydowice i należały do jej mieszkańców. To niemal żywa historia. Zobaczyć tutaj można m.in. wystrój dawnej kuchni i izby paradnej. Są także militaria, a wśród nich cenna, unikatowa apteczka polowa z okresu I wojny światowej. Żadne z muzeów w kraju nie ma takiej. Podobnych skarbów jest tutaj więcej. Najbardziej cennym i chronionym jest zachowany w oryginale kancjonał księdza Antoniego Janusza z 1857 roku, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Nie sposób wymienić wszystkich zgromadzonych tutaj przedmiotów. W dokumentacji muzealnej zanotowanych jest aż 127 ofiarodawców i ciągle pojawiają się kolejni.